Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy.
Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony. Tomasz Żółciak.
Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Anna Wojciuk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Pani profesor, mamy za sobą 100 dni rządu, taka symboliczna data chyba dla każdej ekipy rządzącej, ale dla tej zwłaszcza, bo nie kto inny jak Koalicja Obywatelska właściwie obudowała swoją kampanię wyborczą wokół tak zwanych 100 konkretów na 100 pierwszych dni rządu. To ważne, trzeba to podkreślać, bo te 100 pierwszych dni nie dla wszystkich okazało się aż takie oczywiste, ale my się trzymamy tego, że to jednak zostało obiecane, ale z realizacją jest dużo gorzej. Ostatnio PiS wziął się za podliczanie tych 100 konkretów. Wyszło mu, że ze 100 konkretów mamy wykonanych 12 i to nie w pełni. No, jakby nie liczyć, no to rzeczywiście ta statystyka nie wygląda zbyt korzystnie dla obozu Donalda Tuska, ale przede wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej, bo jak rozmawiamy z koalicjantami, to oni mówią, że to są konkrety Koalicji Obywatelskiej, za które nie mamy za bardzo ochoty się tłumaczyć. My możemy mówić co najwyżej o tym, co zrobiły poszczególne resorty. No więc pytanie, czy te 100 dni rządu w świetle tych 100 konkretów to będzie obciążenie dla ekipy Tuska?
Niekoniecznie, bo myślę, że te 100 dni i 100 konkretów jest to w rozumieniu wyborców też pewien chwyt marketingowy, wyborczy i nie sądzę, żeby duża część z wyborców Donalda Tuska faktycznie sądziła, że 100 rzeczy wydarzy się w 100 dni. Natomiast myślę, że jest prawdą, iż trochę spraw, które są ważne z punktu widzenia wyborców obecnej większości rządzącej i w tym szczególności Koalicji Obywatelskiej, ugrzęzło, utknęło i tempo załatwiania tych spraw, no, może budzić rosnące wątpliwości. Także bym patrzyła na to w szerszym planie. Nie sądzę, żeby to było takie detaliczne, księgowe rozliczanie tych 100 rzeczy. Natomiast jest wiele ważnych spraw, które wydaje się, że idą wolniej niż można było się tego spodziewać.
A to ja chciałem zapytać w takim razie pani zdaniem, co będzie tak naprawdę, już nawet nie w kontekście 100 dni, ale być może nawet szerzej, co będzie tymi najważniejszymi obietnicami, po których wyborcy powiedzą OK, dowieźli?
W moim przekonaniu temu nowemu rządowi udały się dwie rzeczy. Udało się sprawne przejęcie władzy, co w warunkach jednak częściowo autorytarnego ustroju. W moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość w części zbudowało system autorytarny. To nie znaczy, że to był system monopartyjny, takiego wyborczego autorytaryzmu, to znaczy sytuacji, w której partia rządząca ma wyraźną przewagę nad wszystkimi innymi konkurentami i używa dużej, bezprecedensowej części zasobów państwa do celów partii. Taki system na przykład istnieje na Węgrzech. Prawo i Sprawiedliwość w pewnym stopniu zbudowało taki system. Tranzycja władzy z takiego systemu może rodzić różne problemy i tutaj poszło gładko, także to jest moim zdaniem na plus. Druga ważna rzecz, która jest na plus, to są zdecydowanie sprawy międzynarodowe i ewidentne sukcesy ministra Sikorskiego zarówno w dyplomacji europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj przywrócenie Trójkąta Weimarskiego, który w kontekście możliwego powrotu do władzy Donalda Trumpa wydaje się tym ważniejszy, bo w Polsce przez dekady mieliśmy dyskusję, czy bezpieczeństwo w Unii Europejskiej jako alternatywa względem NATO, a dzisiaj okazuje się, że to może być nie żadna alternatywa, tylko po prostu konieczność, jeśli Donald Trump zdecyduje ograniczyć zaangażowanie, więc nagle z czegoś, co było no raczej tak z przymrużeniem oka postrzegane i to w takim poziomie głębszej analizy przez różne strony polskiej sceny politycznej. Żadna z partii nie patrzyła poważnie na to europejskie bezpieczeństwo. Różnice były głównie retoryczne, natomiast dzisiaj się okazuje, że to może stać się poważne i to właściwie z perspektywy wszystkich, bo trochę bezalternatywne, więc uważam to za duży sukces. I uważam, no i właśnie to są moim zdaniem te dwie główne rzeczy. Oczywiście są sprawy, tak jak nie wiem, niedawno się dowiedzieliśmy pewnych tutaj zwolnień dla przedsiębiorców, podwyżek dla budżetówki, więc to są te rzeczy, które gdzieś tam były pilnymi potrzebami, podwyżek dla nauczycieli, te grupy bardzo mocno, które bardzo mocno straciły na inflacji i którym rząd w żaden sposób nie rekompensował strat związanych z utratą wartości ich wynagrodzeń, no one zostały docenione i myślę, że to była też ważna rzecz i taka bardzo nagląca potrzeba, często w kampanii wyborczej powtarzana. Także to bym powiedziała takie trzy duże punkty.
To może spójrzmy na badania, które mieliśmy okazję przed chwilą właściwie publikować w Dzienniku Gazecie Prawnej wspólnie z RMF FM. To był taki sondaż, w którym pytaliśmy respondentów o poszczególne obszary, o niektórych z nich Pani już wspomniała, takie najważniejsze, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem i wskazanie, czy zdaniem respondentów to jest sukces, czy porażka rządu koalicyjnego obecnego. I mówiąc tak bardzo skrótowo, wygląda na to, że do największych sukcesów rządu Donalda Tuska ankietowani ogółem zaliczyli odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
O właśnie, tak, o tym zapomniałam. Tak.
Prowadzenie polityki zagranicznej oraz rozliczanie poprzedników. To takie trzy obszary, w których ten odsetek wskazań na sukces był największy, natomiast na drugim biegunie, czyli największe porażki, no to mamy też wymienione trzy rzeczy. Tempo realizacji wyborczych obietnic, o tym Pani zresztą sama wspomniała. Druga rzecz to reakcja na postulaty rolników, czyli to, co dzieje się tu i teraz właściwie. I trzecia rzecz, ochrona praw kobiet. No chyba możemy to złożyć na karb tych takich fikołków, zwłaszcza Szymona Hołowni, czy generalnie trzeciej drogi, sporu z Lewicą i z Koalicją Obywatelską wokół projektów aborcyjnych. Czy Pani podziela ten ogląd spraw, czy Pani by coś poprzestawiała w tej kolejności, coś zaliczyła do sukcesu, coś co ankietowani jednak zaliczyli jako porażkę?
Zgadzam się z tym ogólnie. Oczywiście zapomniałam o tym KPO, nawet wczoraj o tym mówiłam, więc to jest oczywiste. To jest taki duży sukces i to jest to, na co też wiele osób liczyło. Więc zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o to rozliczanie poprzedników, to dla mnie na razie to jest początek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest bardzo trudne, żeby to efektywnie zrobić. Na razie widzimy, że to się dzieje, widzimy, że działają te komisje śledcze, mają dobre dni, mają słabsze dni, natomiast jeszcze tutaj takich ostatecznych efektów nie ma i jeszcze przyjdzie na to troszkę poczekać.
Ja chciałem wrócić, bo Pani powiedziała wcześniej o tym, że to przejęcie władzy przyszło gładko. Ale czy faktycznie tak gładko? No bo na pewno jest tak, że pewnie w obliczu różnych, nazwijmy to takich min czy zapór, które PiS zostawił i w postaci na przykład prokuratora krajowego, który został specjalnie obudowany nowymi kompetencjami prawnymi i, no, no i w postaci tego, że wiele instytucji było z takich zupełnie naturalnych powodów obsadzonych przez osoby wskazane wcześniej przez PiS, no bo PiS rządził 8 lat. Więc od Rady Polityki Pieniężnej, Trybunału Konstytucyjnego po, nie wiem, Urząd Komunikacji Elektronicznej, tam są wszyscy ludzie, których wybierała poprzednia ekipa. Ale czy faktycznie to tempo było takie gładkie i czy to pójście drogą uchwałową, czy w sprawie KRS-u, czy też w sprawie mediów publicznych, per saldo nie okaże się jakoś ryzykowne?
Znaczy to, że po zakończeniu władzy przez jakiś obóz wszystkie stanowiska są obsadzone przez ludzi tam nominowanych, to jest absolutnie normalna sytuacja w każdej dobrze funkcjonującej demokracji, więc tego nie postrzegam jako zagrożenia i też nie uważam, że tych wszystkich ludzi trzeba natychmiast wyrzucić, pozbyć się ich i że jeżeli gdzieś oni jeszcze są, to jest źle. Może to jest dobrze, bo może akurat tam byli kompetentni ludzie, więc ja nie o tym mówię. Ja mówię o takim problemie w przekazaniu władzy, który powoduje po prostu paraliż funkcjonowania państwa. Widzieliśmy próbę takiego zamachu stanu w Stanach Zjednoczonych, widzieliśmy to w Brazylii, bardzo podobnie to wyglądało, podobnego typu formacje. Oczywiście są rzeczy, które zawsze się różnią. Natomiast tutaj nie było takiej sytuacji, w której zostałaby sparaliżowana to, co się tak klasycznie nazywa, nie lubię tego słowa, ale to się nazywa rządność, czyli zdolność sterowania państwem. I obóz, który przejmował władzę, był jednak na tyle dobrze przygotowany, że nie dopuścił do takiej sytuacji, w której by doszło do niemożności sterowania państwem. Nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pewne rzeczy, które są kluczowe z punktu widzenia władzy wykonawczej, starało się zablokować, był plan na to, w jaki sposób przejąć tę władzę. I teraz oczywiście jeżeli są kwestie, tak, w których na przykład podbudowywano te decyzje uchwałami, czyli nie było to akty prawne, których po prostu nie dało się w tej sytuacji przeprowadzić. Ja uważam, że tutaj oceniam te kwestie z perspektywy etyki odpowiedzialności, bo sytuacja, która była sytuacją startową, tak jak już powiedziałam na wstępie, to nie jest sytuacja normalna w dobrze funkcjonującej demokracji. Więc przez 8 lat w bardzo wielu sprawach ważnych, sprawach kluczowych nadużyto prawo. Wiele instytucji, które w Polsce było i jest niezgodna z konstytucją, jest jakby zhakowana, przejęta. No i w tej sytuacji nowa władza nie może sobie pozwolić na to, żeby respektować wszystkie te nielegalne instytucje, no bo po prostu to nie prowadzi do przywrócenia jakiegokolwiek zgodnego z konstytucją funkcjonowania tych instytucji państwa. Więc po prostu to jest niemożliwe. I teraz co oznacza ta etyka odpowiedzialności? Oznacza to, że czasami trzeba postąpić niezgodnie z jakąś procedurą po to, żeby przywrócić zgodne z prawem funkcjonowanie czegoś. To jest pewne podejście, nie wiem, chociażby z Maxa Webera znane, że czasami polityk nie może postępować tylko zgodnie z tym, co jest, prawda, tak legalistycznie napisane, dlatego że to prowadzi do katastrofy, są jakieś wyższe racje za tym. I w tej sytuacji jest to pewna etyka celów i musimy oceniać te działania z perspektywy tego, co zostanie zbudowane. Dlatego dla mnie osobiście jest niepokojące, że nie widzę tej dyskusji na przykład o przywróceniu Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jeżeli Jarosław Kaczyński by przywróceniu legalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński odrzuciłby te propozycje, mimo tego, że śledzę politykę, ja nie jestem pewna, na jakim to jest etapie. Znaczy mówiono, że będzie jakiś z językiem Konfederacji reset konstytucyjny, mówiono, że to będzie w kolejnym tygodniu, potem, że w kolejnym, potem Donald Tusk powiedział, że to będzie, najpierw Kosiniak powiedział, ja nie wiem, czy to już było, czy nie było, bo dla mnie okej, nie respektujemy Trybunału Julii Przyłębskiej, w porządku, ale musimy prowadzić działania mające na celu jakąś umowę społeczną i również z udziałem prawicy, dlatego że te instytucje, żeby one mogły funkcjonować, muszą być uznawane przez wszystkich głównych graczy politycznych. Więc powiedzmy, że Jarosław Kaczyński jest do tego kompromisu może niezdolny, ale pokażmy, co mamy na stole, zaprośmy, może ktoś inny z prawicy, może prezydent Duda, który deklarował, że jest gotowy rozmawiać o sprawach ustrojowych. Ja nie mówię, że ten obóz rządzący jest w stanie, nie wiem, wymusić tę współpracę, ale że coś musi być na stole. Ja tego nie widzę. I dla mnie z perspektywy właśnie tej etyki odpowiedzialności, która mówi, dobrze, w imię tego, jakiej jesteśmy sytuacji, w imię celów, które są no, zgodne z konstytucją, które są etyczne, poszliśmy na skróty, ale tutaj mamy, proszę, projekt. Tego mi brakuje.
A to może tutaj, bo pani mówi o etyce odpowiedzialności, to może tutaj jest etyka realizmu w tym sensie, że no koalicja rządowa, tak przynajmniej jak opisywaliśmy, zdaje sobie sprawę, że nie ma armat, żeby przeforsować zmianę w Trybunale Konstytucyjnym, że nawet gdyby odwołała sędziów, to no prezydent nie przyjąłby od kolejnych ślubowania, co jest bardzo prawdopodobne. I w tej chwili wszystko wskazuje na to, że postawione został, no jakby wszystkie te polityczne żetony zostały postawione na scenariusz, w którym po prostu będą wygasały stopniowo kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym roku to już będą to będzie trójka sędziów, no i koalicja stopniowo będzie obsadzała jakby te wakaty.
Znaczy etyka odpowiedzialności akurat jest etyką realizmu, bo realiści klasyczni właśnie posługiwali się i Max Weber jest realistą, Hans Morgenthau, więc to jest taka etyka związana z tą realistyczną tradycją myśli politycznej. Taka zasada, że robimy wszystko jedno, czy coś jest, i również u Machiavellego jest taka zasada paradoksalnie, więc to, że robimy to, żeby tylko było dla nas wygodnie, bez żadnego odniesienia się do jakichś zasad, reguł funkcjonowania społecznego, no to jest etyka czysto cyniczna. Więc i uważam, że to na dłuższą metę nie buduje państwa, nie buduje instytucji, nie buduje stabilności, dlatego że potem jeżeli nie uznajemy Trybunału i czekamy, aż on będzie nasz, no to doprowadzamy do sytuacji takiej, w której wtedy, kiedy to my stracimy władzę, druga strona też nie będzie uznawała. Po prostu wtedy nie ma żadnego arbitra w tym systemie i to jest scenariusz argentyński. W Argentynie tak było przez lata, że co rząd, to miał swój nowy trybunał. Więc to nie jest standard funkcjonowania skonsolidowanych demokracji po prostu. Więc dla mnie to jest istotne pytanie, czy nowa władza zmierza do zbudowania stabilnej demokracji, takiej instytucji, które będą w stanie przetrwać zmiany władz, czy to jest budowanie instytucji tylko na kadencję wtedy, kiedy to my rządzimy, prawda? A no, wiadomo, demokracja jest słynna definicja Adama Przeworskiego. Demokracja to są ustroje, w których partie rządzące przegrywają wybory. Więc uważam, że takie działalność państwotwórcza na rzecz właśnie silnego państwa, silnych instytucji, no musi być jakiś plan. I to jest realizm. To jest realizm, że budujemy silne państwo. Natomiast to, że robimy tylko tak, żeby było dla nas wygodnie, a nie mamy tego w perspektywie, okej, co będzie, jak przegramy wybory, to moim zdaniem to jest trochę brak realizmu. To jest bardzo krótkowzroczne działanie, które bym raczej określiła jako doraźne czy cyniczne, nawet niepragmatyczne, bo właśnie pragmatyzm polega na tym, że jesteśmy gotowi zbudować instytucje, które w przyszłości nam będą służyć też, prawda? Że dzisiaj się ograniczymy, ale w przyszłości to ta druga strona będzie ograniczona. Natomiast to, co jest dzisiaj, to jest hulaj dusza, piekła nie ma, nas nic nie ograniczy, no ale problem jest taki, że jak my stracimy władzę, to ten, kto dojdzie do władzy, nic go nie będzie ograniczać również.
To ja chciałem jeszcze wrócić do 100 konkretów i do pragmatyzmu tego, co może być dowiezione, a co nie. Niektóre z tych 100 konkretów mają imię i nazwisko, jak wiadomo, i jednym z takich 100 konkretów jest Adam Glapiński. W momencie, w którym rozmawiamy, informacją publiczną już stał się wniosek grupy posłów, którzy w 8 punktach uzasadniają, dlaczego Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Chodzi między innymi o kwestię skupu obligacji, tym samym finansowania deficytu budżetowego na kwotę ponad 140 miliardów złotych, upolitycznienie NBP, bypassowanie pracowników NBP i członków Rady Polityki Pieniężnej i tak dalej, i tak dalej. Te zarzuty mają różny stopień rażenia, jeżeli chodzi o wagę tych zarzutów. Natomiast zastanawiam się, czy to jest coś, co jest w ogóle wykonalne, to znaczy, czy ta cała sprawa pociągnięcia Adama Glapińskiego przed Trybunał nie skończy się krok wcześniej na przykład, czyli na Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo takie głosy zresztą dochodzą ze strony posłów koalicji rządzącej, że właściwie z takiego medialnego chociażby punktu widzenia przeczołganie Glapińskiego przez taką komisję, która ma, no jak to określają, wręcz prokuratorskie uprawnienia, no będzie w pewien sposób wystarczające, bo czasami chodzi o to, żeby króliczka gonić, a nie żeby króliczka złapać. No i też pytanie jest oczywiście, co dalej wokół tej sprawy. Czy to jest coś, co da jakieś paliwo obecnej koalicji właśnie w ramach tego woreczka pod tytułem rozliczanie poprzedników, rozliczanie akolitów PiS?
Ja uważam, że musi być, bez względu na to, na jakim etapie to się zakończy, że rządząca koalicja musi mieć plan, jak to ma wyglądać i do czego chce doprowadzić. Bo jestem sobie w stanie wyobrazić zakończenie tej sprawy na różnych etapach w sposób, który będzie, nie wiem, satysfakcjonujący dla wyborców. Natomiast jednak obawiam się takiego scenariusza, że się okaże, że to jest kapiszon po prostu, że nie wiem, że ten wniosek łatwo jest skrytykować, rozmontować, ośmieszyć, że nie wiem, że prezesi innych banków centralnych Adama Glapińskiego zaczną bronić i wtedy to w żaden sposób rządzącej większości nie pomoże. Dlatego ja już o tym w tym tygodniu parę razy mówiłam, ale zaczynam mieć takie wrażenie pewnego deficytu, takiego bardzo dobrego przygotowania posłów, różnych polityków na innym poziomie związanych z obozem rządzącym do spraw, które są prowadzone. Na pewno to wrażenie podbiło przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego na komisji do spraw afery Pegasusa, na którym ewidentnie komisja nie była przygotowana na wszystkie scenariusze. Nie mówię, że była w ogóle nieprzygotowana, ale są sytuacje w życiu i są w polityce sytuacje, w których trzeba być nadmiarowo przygotowanym. Na Harvard Kennedy School jest pierwsze zajęcia, miałam przyjemność tam studiować, które mówią be always over prepared. Zawsze masz być nadprzygotowana. I może nie zawsze, może to jest standard Harvard Kennedy School, że trzeba być zawsze, ale są sytuacje, w których trzeba być nadprzygotowanym. I przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego to jest właśnie taka sytuacja. Zabrakło mi właśnie tego nadprzygotowania, którym z kolei dobrze zaczęła rządząca większość, dlatego że świetnym przykładem tego, co znaczy być nadprzygotowanym, był Szymon Hołownia, po którym nikt się nie spodziewał, że sobie poradzi jako marszałek Sejmu, a on miał wszystkie scenariusze opracowane, na niczym nie był w stanie, nie był zaskoczony, tak?
Ale to pani spodziewa się, że jeżeli Adam Glapiński zostanie wezwany przed taką Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to będzie z dużym prawdopodobieństwem podobny efekt, co po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, że no chyba przeważająca część opinii była taka, że jednak Jarosław Kaczyński wyszedł na tym pojedynku lepiej niż komisja i jej członkowie. I pytanie, czy tutaj Adam Glapiński, no otoczony przecież prawnikami, analitykami, no też kolegami partyjnymi, nie ma co ukrywać, że będzie tak przygotowany, że on te 8 zarzutów sformułowanych do niego w tym wniosku, no po prostu, jak to się mówi, rozjedzie i właściwie nie będzie czego zbierać.
Tego oczywiście nie wiem, przyszłość pokaże, natomiast zastanawiam się, czy to będzie przesłuchanie, jakby to, czy to będzie przygotowanie w stylu Hołowni, czy to będzie przygotowanie w stylu przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. To zależy też od tego, jacy ludzie za tym będą. Wczoraj słuchałam wywiadu z Platformy Obywatelskiej, senator Kleina, który o tym mówił i to dla mnie brzmiało bardzo przypadkowo, te wypowiedzi. To nie brzmiało jak składny plan, jak dobrze przygotowana sprawa i może to uruchomiło we mnie taki właśnie wątpliwość, czy aby na pewno to jest dobry ruch, dlatego że jeżeli to się skończy tak jak to przesłuchanie pierwsze Jarosława Kaczyńskiego, to moim zdaniem to nie ani poparcia, ani też no właśnie tego poczucia skuteczności, sprawczości nie przybędzie od tego rządzącej większości. Nie chodzi o to, żeby otwierać coraz to nowe fronty, tylko żeby jakoś jakiś front doprowadzić do efektu i pokazywać kolejne rzeczy, bo też percepcja opinii publicznej jest ograniczona, już jest bardzo dużo tych frontów otwartych, więc dobrze by było coś skonkludować, pokazać, ok, doszliśmy takie i takie są efekty naszych działań. Natomiast no tutaj obawiam się, że będzie zbyt dużo tych frontów, a nie będzie tych konkretnych efektów.
To ja chciałem zapytać, czy tu nie ma dla obecnej większości takiego niebezpieczeństwa, że w pewnych kwestiach ona się po prostu zagalopuje. Wracając trochę do tego wniosku, który dotyczy prezesa NBP, to naczelnym wnioskiem, czy jednym naczelnym zarzutem, pierwszym zarzutem przynajmniej, który tam jest, no to jest skup obligacji Skarbu Państwa, pośredni, no bo bezpośrednio jest zakazany przez Konstytucję, ale ten skup obligacji nastąpił w sytuacji jakby no wielkiego kryzysu wynikającego z pandemii, sytuacji wojennej. Pytanie, czy jakby robiąc z tego akt oskarżenia, co więcej, jakby podobne operacje były przeprowadzone przez inne banki centralne, czy robiąc z tego akt oskarżenia, koalicja nie podstawia sobie nogi. No, słyszymy cały czas o możliwych perturbacjach z Rosją, o tym, że za 2-3 lata może się pojawić nowe zagrożenie. Widzimy w tej dekadzie, mieliśmy dwa potężne kryzysy, najpierw pandemię, potem wojnę. I widzimy, że jakby ta rzeczywistość jest kompletnie nieoczekiwana i czy koalicja jakby krytykując ten instrument teraz nie pozbawia się wpływu na rzeczywistość za kilka lat, jeżeli musiałaby sama z czegoś takiego skorzystać.
Tutaj, żeby znać szczegóły tej kwestii, trzeba chyba mieć wiedzę prawniczą. Ja jak widziałam różnych ekspertów, prawników, którzy się wypowiadali w mediach i z tego zapamiętałam, że ta sprawa jest również na poziomie prawnym mocno kontrowersyjna, że to nie jest łatwe, żeby udowodnić, a jeżeli faktycznie tak jest, bo ja prawniczką nie jestem, więc sama w swojej opinii nie mam w tej sprawie, nie leży to w moich kompetencjach, więc myślę, że tak jak pan redaktor powiedział, faktycznie jest to ryzykowne. Na bazie tego, co słyszałam jeszcze wcześniej, kiedy sprawa była omawiana, od ekspertów, którzy no nie byli związani z PiS-em, tylko raczej byli ekspertami bliższymi większości rządzącej i oni również zgłaszali wątpliwości, także sądzę, że tutaj jest ryzyko i no i właśnie to, co powiedziałam wcześniej, nie jestem pewna, czy ten plan jest szczegółowo dopracowany.
Nie jesteśmy też pewni, czy plan jest szczegółowo opracowany w przypadku zmian w prawie aborcyjnym. To jest kolejny temat, o który chcieliśmy panią zapytać, bo tutaj mamy też dwie szkoły, Falenicką i Otwocką oczywiście, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się stało tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie zarządzanie tym tematem, bo zapadła decyzja, żeby te wszystkie cztery projekty ustaw dotykające tych kwestii zostały odłożone na później, a konkretnie na 10-11 kwietnia, wtedy Sejm się nimi zajmie, no, najpewniej będzie powołana komisja nadzwyczajna, do której te wszystkie projekty mają trafić, przynajmniej tak jest gentleman's agreement pomiędzy koalicjantami, a co dalej? No tutaj nikt nie chce niczego na twardo deklarować i mówiąc o dwóch szkołach miałem na myśli ocenę właśnie tej decyzji, żeby to odsunąć w czasie, powołując się na kontekst wyborczy, kontekst kampanijny. Czy pani zdaniem to ma sens, taki ruch? Bo jedni mówią, no tak, no trzeba odsunąć to przynajmniej na czas po pierwszej turze wyborów samorządowych, kiedy będą rozstrzygać się między innymi sejmiki, a potem między pierwszą a drugą turą te emocje trochę zostaną wygaszone, więc będzie lepszy moment, żeby zająć się takim kontrowersyjnym tematem. No ale są też opinie przeciwne, że trzeba było się tym zająć od razu i grać w otwarte karty i spróbować przekonać większość do swoich racji. No, wewnętrznie sprzecznych, jeżeli chodzi o obóz rządzący. No i jest nawet też trzecia taka opinia, że jeżeli Hołownia chciał zagrać na czas, to trzeba było powołać już tę komisję nadzwyczajną, dać do rozpatrzenia tamte projekty i niech one sobie tam przeleżą kampanię samorządową, ale przynajmniej wówczas nie będzie zarzutu, że nic się wokół tej sprawy nie stało. Co pani zdaniem powinno było się zadziać wokół tej sprawy?
Panie redaktorze, pytanie, czy dobrze, czy źle, zawsze jest pytaniem z czyjej perspektywy. Nie ma tak ogólnie dobrze czy źle. No, tutaj ewidentnie jest prawdą, że rządzące partie tworzące rządzącą koalicję mają sprzeczne interesy i to bardzo mocno wychodzi, więc z perspektywy lewicy w jej interesie jest to, żeby wyjaśnić, kto jest za czym i co faktycznie ma w kartach, zwłaszcza Polska 2050, która, ja używam takiego porównania, z kolei jest takim kotem Schrödingera w tej sprawie, to znaczy tak, że nie wiadomo, czy on jest za prawami kobiet, czy przeciw, niby mówi, że jest za referendum, ale też są tam osoby, które tak jak posłanka Mucha, które mówią, że są za prawami kobiet i że w sumie to Polska 2050 będzie głosować za liberalizacją, bo nie będzie żadnej dyscypliny oczywiście, więc Polska 2050 korzysta na takiej mętności tej sprawy i Hołownia dąży do tego, żeby jak najdłużej tego nie otwierać tego pudełka i nie sprawdzać, jaki ten kot jest w środku. Że właśnie korzysta na tej sytuacji niejasności, dlatego że jest w stanie dzięki temu pozyskiwać zarówno konserwatywnych wyborców, którym się podoba, że właśnie ten temat, że on utrzymuje tę konserwatywną linię, a z drugiej strony też po takich umiarkowanie progresywnych, którym sobie ten Hołownia to nie jest taka jedna konserwa jak PSL, prawda? Więc dla nich to jest bardzo korzystne odwlekanie tego. Dla lewicy, która nie jest mocna w samorządach i która musi się odróżnić, jest bardzo niekorzystny właśnie ten brak wyjaśnienia sprawy. A Platforma moim zdaniem po cichutku czeka, więc natomiast moim zdaniem jest to temat, który tutaj niechęć Hołowni do tego, żeby ewentualnie ponieść koszty polityczne pokazania tego, za czym się jest. Uważam, że tutaj to zagraża spójności tej koalicji, no bo on jakby odbiera tlen lewicy, to się dzieje kosztem lewicy, buduje swoją partię, okej, no ale to jest coś moim zdaniem, co będzie drążyło tę koalicję i no tutaj uważam, że po prostu Hołownia przedkłada partykularny interes swojej formacji nad kosztem spójności całej tej trzyczłonowej koalicji, dlatego że w interesie, moim zdaniem, tej koalicji byłoby jednak przegłosowanie tego, pokazanie, no dobrze, nie mamy tej większości, jeżeli ten temat jest dla was ważny, w kolejnych wyborach musicie głosować, nie wiem, na lewicę, na platformę, no bo tylko one są w stanie te prawa kobiet poszerzyć.
No ale czy to nie jest też trochę tak, my robiliśmy jeszcze inny sondaż ostatnio, taki, który robimy systematycznie, który dotyczy dopuszczalności różnych przesłanek aborcyjnych. I ten postulat tak zwanej aborcji na życzenie, to znaczy wtedy, kiedy kobieta de facto decyduje o tym, że według swojej woli decyduje na aborcję, czy też aborcji z przesłanek materialnych, taki postulat, którego nie ma, a kiedyś on był w prawie, to one się cieszą poparciem no, do 30% badanych. I czy to nie jest też trochę tak, no, że jakby no, swoje interesy ma lewica, ale Hołownia też ma swoje interesy i że to jest kwestia, która wcale nie zostanie rozstrzygnięta w tej kadencji i być może ona wcale wbrew temu, co mówi wielu polityków lewicowych, nie cieszy się aż takim poparciem w społeczeństwie.
Ale ja dokładnie to powiedziałam, panie redaktorze. Moim zdaniem, i to wynika z wszelkich badań, polskie społeczeństwo jest bardzo konserwatywne i w porównaniu do innych społeczeństw europejskich. I po prostu prawda jest taka, że no, jest większe poparcie dla liberalizacji pewnie niż jest obecnie w parlamencie, natomiast mamy w politologii nie tylko kategorie czego ludzie chcą, ale też jest taka kategoria, która nie ma po polsku dobrego słowa, to się nazywa salience. Salience to jest taka kategoria, która mówi, okej, jak bardzo ludziom na tym zależy. I czy właśnie ze względu na tę sprawę wybierają poszczególne partie polityczne. I moim zdaniem jest tak, że właśnie jak ludzi zapytać, okej, czy jesteś za... Oczywiście też zależy, jak zadać pytanie, bo jak się zada, czy jesteś za liberalizacją, to więcej osób powie tak, czy jesteś za aborcją na życzenie, więcej osób powie nie, no bo to się gorzej kojarzy, więc to jest jakby efekt pytania, w ogóle w to nie wnika. Natomiast prawdą jest to, że lewica, mówiąc o tym, jak wielkie jest poparcie dla liberalizacji aborcji, moim zdaniem nie uwzględnia tego salience i to, że dla wielu osób to wcale nie jest taki ważny temat, z powodu którego wybierają, na kogo głosować. Dlatego uważam, że obecny Sejm faktycznie odzwierciedla społeczne preferencje w tej kwestii i że po prostu tej liberalizacji nie będzie. Tyle. Więc tutaj się zgadzam z panem redaktorem. Natomiast ja powiedziałam, że Hołownia nie gra fair, dlatego że nie chcę pokazać tego, ilu jego posłów i posłanek zagłosuje za jednym lub drugim scenariuszem, no bo też z tego są pewne koszty polityczne i on w imię interesów swojej partii nie jest gotów ponieść tych kosztów politycznych. Tylko o tym mówię. Więc ja mówię wyjaśnienie tej sprawy nie jako przegłosowanie tych zmian, tylko po prostu przegłosowanie i wyjęcie tego kota z pudełka, zobaczenie, okej, kto jest za czym, jak faktycznie wyglądają te większości i potem poniesienie też kosztów politycznych, które głównie będą dotyczyć Polski 2050.
To ja chciałem jeszcze zapytać o spoistość, ale na trochę innym poziomie, bo w tej chwili mówiliśmy o tym spoistości koalicyjnej w kontekście aborcji, ale ja chciałem zapytać panią o ocenę spoistości rządu, bo poprzednicy, czyli PiS, był wprawdzie, teoretycznie to był rząd jednego klubu parlamentarnego, ale było widać tam wyraźne podziały. Momentami on się zachowywał jak rząd koalicyjny. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z koalicją de facto czterech podmiotów. I na ile pani zdaniem jakby po tych 100 dniach jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie wiem, on jest nadspodziewanie sprawny, a może niezbyt sprawny jak na to, co prezentuje i jak pani zdaniem będą wyglądały jego perspektywy, bo mamy oczywiście kompletnie różne przykłady. Mamy przykłady koalicji AWS-u i Unii Wolności, czy SLD i PSL-u, które się rozpadały w trakcie kadencji, no ale mamy też przykład takiej harmonijnej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, która rządziła przez 8 lat i przez dwie kadencje bez jakichś większych turbulencji. Który scenariusz pani zdaniem tutaj jest bardziej prawdopodobny?
Ja uważam, że jest tak, że faktycznie ta sprawa praw kobiet, jeżeli nie zostanie przegłosowana tak czy inaczej, nie mówię przegłosowana, że to przejdzie, tak? Ale po prostu trzeba to wyjaśnić, bo moim zdaniem to jest taka rana, która będzie ropiała i będzie niszczyła te relacje. Dlatego przewlekanie tego uważam za potencjalnie taki zaczyn destrukcji dla spoistości tych partii. No bo po prostu oni nie da, jakby, bo gdyby to przegłosować, no to wtedy lewica dostaje tlen i może dalej w tym funkcjonować, ale to jest układ skrajnie niekorzystny dla lewicy po prostu. I też uważam, że nie fair dla lewicy, bo oni nie mogą sobie grać na tym, że pokazywać, że jednak to jest zbyt konserwatywne i budować sobie poparcie. Jeżeli chodzi o to, jak oceniam te 100 dni, było bardzo wiele spraw, w których było to dobrze przygotowane, zwłaszcza na początku, i była zaskakująca jedność tych partii i właśnie taka solidarność w bronieniu różnych kwestii, które tam PiS próbował i też wiadomo, media pytając, próbowały pokazywać pęknięcia i tego nie było, więc było dużo rzeczy dobrze przeprowadzonych. Ale jest bardzo ważne, żeby tym zarządzać w sposób, którym jak najwięcej rzeczy będzie dopracowanych, wydyskutowanych, zanim one zostaną ujawnione. Dlatego, że zanim zostanie im nadany bieg już jawny, publiczny, bo byłoby bardzo, jest moim zdaniem duże są koszty z tego, że jest coś proponowane Potem się zaczyna dyskusja między koalicjantami i to jest zmieniane, korygowane, więc to uważam, że będzie wyzwaniem. I na początku pokazano, że Tusk umie do tego doprowadzić. Początek był naprawdę taki, że to było jak jedna pięść. I jeżeli to zależy od sposobu, jaki będzie to zarządzane. I tutaj uważam, że Tusk też no tą lewicę nie wziął na listę, okej, okay, no ale jako ten, który zarządza tym, powinien moim zdaniem Hołownię popchnąć, słuchaj, no musisz z tą aborcją to wyjaśnić, oni dostaną tlenu, trudno, ale po prostu jest jakiś wyższy cel za tym, czyli swoistość tej koalicji, bo to będzie się naprawdę, to będzie rana, która będzie ropiała i będzie stopniowo się przerzucała na kolejne aspekty, więc dla mnie to jest duże zagrożenie i zarządzanie tą sprawą no właśnie oceniam nie za dobrze. I tutaj brakuje mi Tuska i jako tego, który by gdzieś tam rozsądził te racje i powiedział, no trudno, musimy jakieś koszty z tego ponieść, zwłaszcza tutaj Hołownia, prawda? No tutaj oczywiście jest to, że partykularnie Tusk chce też zabierać tej lewicy, więc dla niego to jest też dobrze, że ten tlen jest mało, tego tlenu, ale uważam, że większe racje z punktu widzenia przetrwania tej pięści jako całości są w grze, więc tutaj muszę powiedzieć, że się dziwię Tuskowi, że tak to prowadzi, no ale może czegoś nie wiem, nie rozumiem.
Uwypuklanie tych różnic pomiędzy koalicjantami to jest woda na młyn Prawa i Sprawiedliwości, który no miał używanie w ostatnich dniach, jeżeli chodzi na przykład o sprawę 100 konkretów czy o sprawę aborcji. No ale żeby nie było za pięknie, PiS w ostatnich dniach też sam pokazał, jak można się kłócić we własnym obozie i to były wręcz momentami nieprawdopodobne obrazki, kłótnie wyniesione na poziom medialny, na poziom publiczny w mediach społecznościowych. Chyba zaczęło się od Patryka Jakiego, jeżeli dobrze pamiętam chronologię zdarzeń, który znów podkręcił ten kurek o tym, że Zielony Ład i te wszystkie, jak on to określił, dziadostwa przyjmowane w Unii Europejskiej, to jest efekt uległości Mateusza Morawieckiego i jego przybocznych. Na ripostę długo nie czekaliśmy, a gdzieś jeszcze w tle, nie chcę mówić na drugim planie, żeby tutaj nie deprecjonować tego konfliktu, spór pomiędzy szefem gabinetu prezydenta panem Mastalerkiem, a byłym szefem MON i obecnym szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem. No tam też padły bardzo mocne słowa, jeżeli chodzi o podsumowanie dorobku Mariusza Błaszczaka, no właściwie publicznie wyśmiany przez pana Mastalerka. No i gdzieś jeszcze w tle nam się czai taka rozmowa o podziałach w PiS-ie, o tym, że ktoś może odejść, spróbować założyć coś nowego. Była plotka o tym, że może Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda będą próbowali coś stworzyć. Jest Marcin Ociepa i jego stowarzyszenie Odnowa, które zarzuca PiS-owi, że nie dotrzymał umów, jeżeli chodzi o kształt list na wybory samorządowe i on też być może będzie tutaj jakieś miał takie tendencje separatystyczne. Do czego to wszystko prowadzi tak naprawdę? Czy PiS, nawet pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że no, będzie dążył do odnowienia tego swojego mandatu na kolejną kadencję jako prezesa, czy PiS się po prostu nie rozpadnie na naszych oczach w przeciągu paru lat?
Może się rozpaść. Jest to możliwe. Jest dla mnie zaskakujące, jak bardzo Jarosław Kaczyński nie radzi sobie z tą sytuacją przegranej. Zawsze słyszeliśmy, jaki to jest genialny strateg, a genialny strateg u Machiavellego jest właśnie tym, kto jest, wie, że polityka to jest żywioł, że raz ta rzeka wynosi nas na szczyty, potem znowu spadamy i że ten machiavelliczny, świetny strateg jest właśnie gotów też grać i działać w sytuacji, kiedy mu karta nie idzie. No tutaj widzimy bardzo dużą bezradność i ta partia, która jest charakterystyczną partią, partia obóz Zjednoczonej Prawicy, jest bardzo szeroki, tak? To jest taka partia, jak mówimy, big tent, duży namiot, tam bardzo różne rzeczy się mieszczą. I ona takie jakby w systemie, który nie jest systemem dwupartyjnym, gdzie takie partie są naturalne, bo system kreuje partie, system dwupartyjny, więc one muszą być bardzo szerokie, tak jak nie wiem, republikanie Stanów Zjednoczonych, demokraci, konserwatyści Wielkiej Brytanii, lejbyszyści. U nas system jest proporcjonalny, więc on raczej nie generuje takich partii big tent, dużego namiotu, więc to jest ewenement, że tak duża partia, która tak szerokie kiedyś jeszcze prawda, od Jarosława Gowina po Zbigniewa Ziobrę i bardzo mocno takie nacjonalistyczne środowiska wychodziła. I to jest oczywiście trudne, utrzymanie takiej partii w systemie proporcjonalnym. W systemie większościowym tak, ale w systemie proporcjonalnym to jest trudne i to związane na pewno było z tą traumą rozproszenia prawicy, która była w pamięci i tak dalej, że jak prawica jest podzielona, no to do niczego nie dochodzi, ale też jednak talentu Kaczyńskiego w zarządzaniu tym konfliktem, ale też zarazem jednoczeniu. Wygrywaniu tych sprzeczności w imię utrzymania tej partii wielkiego namiotu, powiedzmy. Natomiast oczywiście w sytuacji, kiedy on jest pogubiony i nie wie, jak prowadzić tę partię, nie wie, jak reagować, kompletnie nie ma pomysłu, nie ma strategii, nie jest w stanie zrobić jakiegoś wycofania, przegrupowania, zastanowienia się, co będziemy robić. Tak naprawdę ta partia w ogóle nie ma języka w tej chwili. Na początku to było w ogóle komiczne, bo głównym pomysłem było to, żeby teraz tak lustrzanie odbijać te rzeczy, które PiS-owi zarzucano, że teraz druga strona łamie konstytucję, łamie praworządność. No to jest absurdalne, prawda? To nigdy żadna partia nie wygra, zarzucając to, co jej było zarzucane. To jest trochę taki dziecinny mechanizm, który mówi, ty kłamiesz, nie, sam ty kłamiesz. Więc to pokazywało kompletne nieprzygotowanie i mijają miesiące, nie widać tego przygotowania. Są kolejne wybory, Jarosław Kaczyński je przesunął na teraz. Wydaje się, że to jest jeszcze gorzej dla PiS-u, że prawdopodobnie wyniki tych wyborów samorządowych mogą być gorsze niż gdyby one były przed wyborami parlamentarnymi, bo był cały ten aparat państwa, media jeszcze by były, można by podpompować, a tak to nagle nie ma nic, nie ma w ogóle tego zaplecza, więc to się wydaje niekorzystna ta decyzja, znowu błędna decyzja, ale też nie ma pomysłu jak w tej kampanii. Widzimy, że samorządowcy nie używają szyldu PiS, więc nagle to się staje obciążenie. Nie ma też specjalnie pomysłu na wybory europejskie, jaka to ma być opowieść, jaka to ma być narracja. No i w tej sytuacji, tak jak u tego Hobbesa, jak ten lewiatan słabnie, no to wojna wychodzi, naturalnie się wyłania, prawda? I po prostu on nie jest w stanie tej wojny w obozie Zjednoczonej Prawicy stłumić przez to, że z jednej strony ma siłę, ma po swojej stronie narzędzia przymusu, z drugiej ma zachęty, tego wszystkiego nie ma, więc oczywiście, że te różnice zaczynają narastać, no i też wydaje się, że po prostu tak, na takim bardzo fundamentalnym ludzkim poziomie Kaczyński po prostu nie daje nadziei. Że tam po prostu w tej partii nie ma nadziei. Nie widać, skąd ma przyjść jakaś zmiana, skąd ma przyjść pomysł. Jest naturalne, że różni ludzie w związku z tym myślą, okej, to co my będziemy robić w tej polityce? Także jeżeli coś się nie zmieni radykalnie, no to wydaje się, że rozpad jest prawdopodobny, a też tam nie ma naturalnego następcy, który by miał legitymizację w tych różnych skrzydłach, bo no właśnie Morawiecki to jest to technokratyczne, Czarnek to jest ta krew z krwi, kość z kości, ale nie widać kogoś, kto mógłby być po środku, tak żeby ten wielki namiot trzymać i wszystkich pod tym namiotem właśnie zmusić, żeby tam siedzieli w tym właśnie jednej dużej partii.
To zobaczymy, jak wielkiemu namiotowi, ale także innym ugrupowaniom pójdzie w najbliższej kampanii wyborczej, zwłaszcza w wyborach do sejmików, bo tu wszyscy ostrzą sobie na to zęby i zastanawiają się, komu pójdzie dobrze, a komu pójdzie źle, ale to jakby zawiesimy i poczekamy na wyniki, a za dzisiejszą rozmowę chcieliśmy podziękować. Naszym gościem była pani profesor Anna Wojciuk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Z drugiej strony.